Więc tak, Ewangelię Mateusza otworzymy i dzisiaj będziemy czytali z 6 rozdziału od 24 wiersza. Ewangelia Mateusza, 6 rozdział od 24 wiersza. Ostatnie dwa wiersze, które czytaliśmy, 22 i 23, przypominam, iż mówiły nam, że nasze życie będzie dobrze wyglądać, dobrze to znaczy tak, jak Król nasz, Pan Jezus Chrystus, tego oczekuje, wtedy, kiedy będziemy niepodzielnie skoncentrowani na Nim. Niepodzielnie to znaczy cała nasza perspektywa na wszystko to, co się dzieje w naszym życiu, co nas otacza, co nas spotyka, będzie przez pryzmat, przez filtr Jego spraw, Jego słowa, Jego zasad, tak? Jego ofiary, którą złożył na krzyżu Golgoty za nasze grzechy. Czyli cała nasza koncentracja, nawet w tych innych rzeczach, które codziennie nas tam spotykają czy dotyczą naszego życia, w tym wszystkim cała koncentracja jest na Nim. Wtedy nasze oko według tych wierszy, które tutaj czytaliśmy, jak 22 wiersz mówi tego rozdziału, wtedy nasze oko jest zdrowe, tak? Ono jest pojedynczo skoncentrowane na tym, co Bóg mówi. I jest też większy, dalszy kontekst tego całego 6 rozdziału, który mówi o tym kontraście, tak? Między rzeczami bożymi a ludzkimi, niebieskimi a ziemskimi. Cały czas mamy tutaj ten kontrast i właśnie w kontekście tego kontrastu Pan Jezus wzywa, wasze oko ma być zdrowe, pojedynczo skoncentrowane na tych moich sprawach. I dalej w 24 wierszu, ponieważ cały czas to jest ten sam kontekst, słuchajcie, kontrast, sprawy Boże, ludzkie i konieczność skoncentrowania się na tym, co Boże. Pan Jezus przechodzi do takiej części w podsumowaniu tego fragmentu, takiej bardzo praktycznej, dotykającej naszego codziennego funkcjonowania tu na tej ziemi. I rozwija tą myśl i pokazuje, że sprawa sięga trochę głębiej nawet, niż mogłoby się nam wydawać. Przeczytamy teraz te wiersze od 24. Nikt nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć i mamonie. Dlatego powiadam wam, nie troszcie się o życie swoje, co będziecie jedli albo co będziecie pili, ani o ciało swoje, czym się przyodziewać będziecie. Czyż życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie? Spójrzcie na ptaki niebieskie, że nie sieją, ani żną, ani zbierają do gumien, a Ojciec wasz niebieski żywi je. Czyż wy nie jesteście daleko zacniejsi niż one? A któż z was, troszcząc się, może dodać do swego wzrostu jeden łokieć? A co do odzienia, czemu się troszczycie? Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną. Nie pracują ani przędą, a powiadam wam, nawet Salomon w całej chwale swojej nie był tak przyodziany jak jedna z nich. Jeśli więc Bóg tak przyodziewa trawę polną, która dziś jest, a jutro będzie w piec wrzucona, czyż nie o wiele więcej was, o małowierni? Nie troszczcie się więc i nie mówcie, co będziemy jeść, albo co będziemy pić, albo czym się będziemy przyodziewać. Bo tego wszystkiego poganie szukają, albowiem Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Nie troszczcie się więc o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy będzie miał własne troski. Dosyć ma dzień swego utrapienia. Tak jak powiedziałem, Pan Jezus kontynuuje tutaj dalej tą myśl i znowu mamy kontrast, tak? Troska o sprawy ziemskie, troska o sprawy Boże. I mamy w tym fragmencie ten nasz kluczowy wiersz 33. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego, czyli troszczcie się przede wszystkim o sprawy Królestwa Bożego. Generalnie Pan Jezus podsumowuje ten fragment i mówi, przekazuje taką prostą prawdę. Wy, jako obywatele mojego Królestwa, macie się troszczyć o moje sprawy, a ja się zatroszczę o wasze sprawy. Tak? Ja się zatroszczę o was, ale od was oczekuję, że będziecie troszczyć się o mnie, a nie o sprawy inne dookoła tego życia, które w dużej obfitości zawsze wszędzie występują. Natomiast zaczyna ten fragment Pan Jezus taką myślą, którą, tak jak powiedziałem, powinna dać nam do myślenia trochę, bo pokazuje, że kwestia skoncentrowania się na czymś w życiu To jest coś więcej niż tylko po prostu kwestia naszego wyboru. Albo będę się koncentrował na tym, albo będę się koncentrował na tym, albo będę myślał o takich sprawach, albo o Bożych sprawach. To nie jest tylko kwestia naszego wyboru. Pan Jezus mówi, że to jest kwestia służenia czemuś. Służenia komuś. Mówi tutaj, nikt nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć i mamonie. Nie możecie być tymi, którzy właśnie mają takie rozdwojone spojrzenie na swoje życie. Dlaczego? Dlatego, że człowiek tak naprawdę musi komuś służyć. Nie jesteśmy jako ludzie skonstruowani w ten sposób, żeby sami dla siebie być panami. Po prostu. Zresztą całe Boże Słowo nam o tym mówi i wyraźnie Bóg to człowiekowi pokazuje, że jeśli człowiek chce być sam sobie panem, to jest utopia. To jest niemożliwe. Szatan zawsze na tym grał, prawda? On od początku powiedział, o, będziecie jak Bóg, tak? Jeśli zrobicie to i to. Innymi słowy, co? Wy będziecie sobie sami decydować o tym, co dobre, co złe. Wy będziecie sami sobie panami. Krótko to trwało, prawda? Ta myśl, że a, może byłoby fajnie. Natychmiast się okazało, że nie. Człowiek nie jest Bogiem. Nie jest sobie panem. Po prostu popadł w niewolę. Zamiast być podległy Bogu, chociaż i tak jest Bogu podległy, tak naprawdę, to jeszcze dodatkowo poddał się w niewolę szatana, która to niewola już nie jest tak pozytywną niewolą, jak służba czy niewola pod Bożym panowaniem. Więc Pan Jezus tutaj mówi, jeżeli nie skoncentrujecie się na mnie, to będziecie musieli koncentrować się na czymś innym. Ktoś tą pustkę w życiu człowieka będzie musiał zapełnić. Po prostu. Człowiek musi komuś służyć, a nie może służyć skutecznie, efektywnie dwom panom naraz. Zawsze któryś z nich będzie miał priorytet. I dlatego jeśli wasze oko, kontynuując ten temat z poprzednich wierszy, jeśli wasze oko nie będzie skoncentrowane wyłącznie na mnie, to natychmiast pojawi się ktoś inny. Pojawi się inna osoba, inny element, który zajmie to centralne miejsce w waszym życiu i jemu będziecie służyć. I na nim się będziecie koncentrować. Więc sprawa nie dotyczy naszego wyboru tak naprawdę, że możemy komuś służyć albo nie. Albo temu, albo w ogóle tylko sobie. Nie. To, na czym koncentrujesz swój wzrok, to jest tylko... Wybór dotyczy tylko na czym, komu służysz, od kogo twoje życie jest zależne. Albo na Bogu i wtedy zależysz od Boga, albo na tym świecie i wtedy wydaje ci się, że możesz polegać, ale tak naprawdę też jesteś uzależniony od tego świata. Tutaj taką ciekawostką trochę jest, że to słowo mamona, tak, które pochodzi bezpośrednio z języka aramejskiego, którym w tamtych czasach się posługiwali ludzie żyjący w okolicach tych, gdzie Pan Jezus działał. To słowo mamona, jego idea była taka, że określano nią pewność siebie. Oczywiście to miało związek z bogactwem, tak? W przenośnym sensie oznaczało to po prostu bogactwo, posiadłości, ale było synonimem pewności siebie. No to ma trochę sens, tak? Jak ktoś jest bogaty, no to jest pewny siebie, tak? Stary Testament mówi, że bogactwo jest warowną wieżą, tak? Tego bogaty chroni się w niej i jest bezpieczny, no ale to wszystko jest w jego mniemaniu oczywiście, bo nawet patrząc na nasz dzisiejszy świat wiemy, co warta jest pewność, przekonanie oparte na materialnych rzeczach, tak? Pojawia się takie nie wiadomo co, nawet tego oczami nie widzimy i nagle całe bogactwo może zniknąć po prostu. Cała pewność siebie człowieka oparta na materialnych rzeczach w jednej chwili po prostu znika. Więc jest to taka trochę ironia, to słowo jest trochę ironiczne, kiedy my patrzymy na to z Bożej perspektywy. Ale idea tego słowa była taka, że są to rzeczy materialne, które nam zapewniają ten byt tutaj, to bezpieczne, pewne funkcjonowanie na tej ziemi. Pan Jezus mówi, albo Bóg, albo te ziemskie sprawy. Komuś musisz służyć. I teraz dalej on tą myśl rozwija i znowu jest ciekawe przejście, bo dla nas służba, czy służenie komuś, czy niewola, to kojarzy się z jakimś takim bardzo, taką bardzo drastyczną rzeczą, prawda? No jeśli ktoś jest w niewoli, no to zaraz jakiś nauk nam się narzuca, albo po prostu jakieś takie całkowite poświęcenie życia czemuś, zniewolenie przez coś. A Pan Jezus tą służbę Bogu albo czemuś innemu odnosi tutaj, zaraz w 25 wierszu, do troski po prostu. Mówi, dlatego powiadam wam, nie troszczcie się o życie swoje. Tak? Innymi słowy, jeżeli ktoś troszczy się o coś, to tak naprawdę służy temu. Jeżeli twoja troska jest na coś nakierowana, to ty jesteś sługą tego w jakimś tam stopniu. Dlaczego? Bo jeżeli się o coś troszczysz, to poświęcasz temu energię, czas, pieniądze. Coś poświęcisz. Nie można troszczyć się o kogoś albo o coś, nic nie poświęcając. W samej idei troski jest poświęcenie czegoś dla kogoś albo dla czegoś. A jeżeli coś poświęcasz, to ty w ten sposób służysz, tak? Swoim czasem, swoją energią, swoimi materialnymi dobrami. Więc Pan Jezus to sprowadza do takiej bardzo prostej, codziennej rzeczywistości. Jeśli troska o coś zajmuje twój czas, zajmuje twoją energię, zajmuje te elementy twojego życia tutaj, przepaja te elementy twojego codziennego życia, to ty tym samym temu służysz. Więc jest to kwestia tego, co jest tą troską w twoim życiu. I oczywiście ani Boże Słowo nigdzie nie mówi, że powinniśmy, mówiliśmy już o tym wcześniej, tak? Odciąć się od tego świata, zamknąć się gdzieś w klasztorze i po prostu siedzieć we włosienicy tylko i nic nas nie obchodzi ten świat. Nie, nie o to chodzi. Że nas nie obchodzi. My musimy żyć w tym świecie, funkcjonować w tym świecie. Ale chodzi o to, co zajmuje nasze myśli w przeważającym stopniu. Wiadomo, że jeżeli wykonujemy jakieś czynności codzienne, no to musimy o tym myśleć. Na szczęście Bóg nas wyposażył w coś takiego jak odruchy, prawda? Że możemy dużo rzeczy robić nie myśląc o tym. Ale jednak dużo rzeczy, które codziennie wykonujemy, no wypadałoby myśleć o tym, co robimy. Więc nie chodzi tu o to, żeby bezmyślnie wszystko robić i cały czas tylko się modlić. Nie. To, co musimy zrobić, co musimy wykonać, wykonujemy. Ale kiedy nie musisz coś robić, kiedy nie musisz czegoś wykonać, tak? Kiedy masz ten czas swobodny od tych rzeczy niezbędnych codziennie, to o czym ty myślisz? Czym ty się przejmujesz? Czym ty się martwisz? Co zajmuje twoje, co jest twoim zmartwieniem? Jeśli na to pytanie sobie odpowiesz, to będziesz wiedział, komu, czemu i w jakim zakresie służysz. I Pan Jezus dalej pokazuje tutaj, mówi zresztą tak jak poprzednie te fragmenty o tym mówią też, Pan Jezus mówi, słuchajcie, to nie ma po prostu sensu, tak? Nie ma sensu troszczyć się o rzeczy tego świata i służyć rzeczom tego świata. Oczywiście to jest temat jakby sam w sobie oddzielny, ale zobaczmy tylko w tych wierszach krótko, co Pan Jezus mówi, dlaczego to nie ma sensu. Dlaczego król mówi swoim obywatelom królestwa, jeżeli jesteście w moim królestwie, to nie ma sensu służyć czemukolwiek innemu niż mi, czyli nie ma sensu troszczyć się, martwić się o coś innego niż o moje sprawy. Przede wszystkim już w 25 wierszu pod koniec mówi, czy życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie. Mówi, to nie stanowi o wartości waszego życia. Mówi, te rzeczy materialne to są tylko rzeczy materialne. Życie to jest coś dużo więcej niż rzeczy materialne. Niż pokarm, niż odzienie, niż napój. To po prostu nie, to nie jest to. To w ogóle nie jest to. Wy macie duszę, tak, o którą powinniście się troszczyć. Cóż człowiek da w zamian za duszę swoją? W innym miejscu Pan Jezus mówi. To jest prawdziwa wartość. Dusza idzie do Boga, który ją dał. Zbawienie duszy jest celem Bożego działania. Materialne rzeczy to jest coś dużo, dużo, dużo mniej ważnego niż te sprawy, które naprawdę decydują o wartości życia. Więc to jest pierwsza rzecz. Życie jest czymś dużo więcej, to jest coś dużo więcej niż tylko pokarm, i czy jak tutaj jest pokarm, ciało i te fizyczne rzeczy. Po drugie, w wierszu, tak jak w 26, czytamy, ptaki niebieskie nie sieją, nie zbierają, ojciec troszczy się o nie, żywi je, tak? Tutaj mamy o jedzeniu. Od 28 wiersza mamy analogiczną myśl, tylko odnośnie odzienia. A co do odzienia? Czemu się troszczycie? Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną. Nie pracują, nie przędą. Powiadam wam, nawet Salomon w całej chwale swojej nie był tak przyodziany, jak jedna z nich. Jeśli więc Bóg tak przyodziewa trawę polną, która dziś jest, a jutro będzie w piec wrzucona, czyż nie o wiele więcej was, o małowierni? Mówi, po drugie, słuchajcie, jesteście częścią stworzenia, Bożego stworzenia, i zajmujecie wcale nie ostatnie miejsce w tym stworzeniu. Więc wy i tak macie Bożą troskę niejako w standardzie, tak? Przecież jest Boże stworzenie, które no, w ogóle nie ma żadnego znaczenia duchowego, tak? Bóg nie ma żadnej relacji z nim, takiej duchowej relacji, a Bóg się troszczy. Taki kwiat dziś jest, jutro go nie ma, pojutrze go spalą. A zobaczcie, ile Bóg piękna mu daje, tak? Te ptaki, to wszystko, Bóg je żywi. A one nic nie znaczą tak naprawdę. Więc wy jako część Bożego stworzenia i tak macie w standardzie Bożą troskę. Po prostu. W innych miejscach Boże Słowo mówi, że jego deszcz, tak, spada na wszystkich. Tak? Jego słońce świeci i na sprawiedliwych, niesprawiedliwych. Nawet ludzie, którzy są bezbożni, korzystają z tego Bożego standardowego zaopatrzenia. Bo skoro jeszcze żyją, skoro chodzą po tej ziemi, to znaczy, że Bóg uważa, że warto, w cudzysłowie, tak, że dla jakichś celów Bóg ich zaopatruje. Więc dlaczego ty się masz troszczyć, że ciebie jakoś co, wyjątkiem jesteś? Skoro żyjesz na tej ziemi, to znaczy, że Bóg uważa, że powinieneś żyć. Więc nie martw się, że Bóg ci nie da czegoś, co ci nie pozwoli żyć. A jeśli Bóg tak na marginesie uzna, że już koniec twojego życia, to choćbyś ty nie wiem co zrobił, to i tak tego nie przyciągniesz. I to jest kolejny punkt, tutaj w 27 wierszu Pan Jezus mówi, a któż z was troszcząc się może dodać do swego wzrostu jeden łokieć? Tak naprawdę to i tak nie od was zależy. Tak? Ja się troszczę o was, ja wam zapewniam w standardzie to, co jest dla was niezbędne, a tak poza tym, mówi Bóg, to co wy sami możecie zrobić? Znów do tej myśli tu wrócę. Jeśli Bóg zdecyduje, że jest koniec twojego życia, to co ty zrobisz? Co, najesz się na zapas? Zdrowia sobie na zapas zgromadzisz? Tak? Wybudujesz sobie domów na zapas? Nic. Tak jak z tym człowiekiem, który sobie gromadził, pamiętacie, te zbiory miał, tak? Tej nocy zażądają duszy twojej. I co? I koniec, tak? I co zrobisz? Póki żyjesz, masz Boże zaopatrzenie w standardzie. Kiedy Bóg zdecyduje, że koniec twojego życia, co zrobisz? I tak nie masz na to wpływu. I w końcu Pan Jezus mówi, w 32 wierszu, tak, bo tego wszystkiego poganie szukają, albowiem Ojciec Wasz Niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. I w końcu mówi tutaj, argumentując to, że nie ma sensu poświęcać swojej energii i stawiać w swoim centrum swojego życia czegoś oprócz Niego, mówi, przecież ja i tak wiem, czego Wy potrzebujecie. Mówi, poganie, którzy nie wierzą we mnie, oni mogą sobie się tym zajmować, bo oni nie wierzą. Ale wy, którzy macie mnie, swojego króla, swojego pana, tak jak list do Rzymian mówi, że jeśli darował nam swojego syna, tak, to jak żeby nie miał z nim darować nam wszystkiego? I tam potem są też odniesienia do rzeczy materialnych. Więc mówi, przecież ja wiem, że wy tego wszystkiego potrzebujecie. Tutaj, co prawda, pojawia się pewien taki zgrzyt trochę, ponieważ, i to jest fundamentem problemów naszych tutaj, w tym temacie, że nasza definicja tego, co jest nam potrzebne, często rozmija się z tym, co jest Bożą definicją. Zobaczcie, co tutaj Bóg, jakich kategorii Pan Jezus tutaj używa w tym fragmencie. Mówi o jedzeniu, o piciu, o odzieniu, tak? On mówi o rzeczach naprawdę podstawowych. Mówi, nie troszczcie się o to, co jest wam potrzebne. Pamiętajmy, że to Bóg decyduje o tym, co jest nam potrzebne. I oczywiście te elementy są symbolem. Nie należy tego brać dosłownie, że tylko jedzenie w takiej ilości, żebyśmy przeżyli dzisiejszy dzień, tak? Picie, żebyśmy tylko przeżyli. Ubranie, żebyśmy po prostu mogli ten dzień przejść i koniec. Nie, bo żyjemy w różnych czasach, w różnych standardach, w różnych miejscach na świecie. Ta idea tego, co jest potrzebne, jest różna. No, trudno sobie w dzisiejszych czasach wyobrazić nam na przykład funkcjonowanie, normalne funkcjonowanie, powiedzmy bez prądu, prawda? No, to jest podstawowa rzecz. W takich czasach przyszło nam żyć, w takich czasach się urodziliśmy i ta idea podstawowych rzeczy jest trochę różna. Ale mimo wszystko Pan Jezus mówi, to co jest potrzebą waszą, ja wam zaspokoję. Pan Jezus dobrze wie, że w dzisiejszych czasach prąd, Pan Bóg dobrze wie, że w dzisiejszych czasach prąd jest raczej niezbędny, jak ktoś mieszka w Polsce. Więc raczej nie należy się obawiać, że to gdzieś Panu Bogu umknęło, tak? Gdzieś indziej coś innego jest potrzebne. Chodzi o to, że On wie, jakie są Twoje potrzeby, ale potrzeby, a nie Twoje wyobrażenie tego, co byś chciał, albo czego byś pragnęła, albo co byłoby fajnie, gdybyśmy mieli. I często ta nasza troska, słuchajcie, o te inne rzeczy wynika stąd, że my mamy inne wyobrażenie co do naszych potrzeb. Chcielibyśmy coś, co obawiamy się może, że Bóg się nie zgadza tutaj z nami, że to jest nam całkiem potrzebne. Więc my się o to troszczymy, my się o to martwimy. Bo to wszystko dotyczy spojrzenia w przyszłość, tak? My się martwimy, co będziemy jedli, co będziemy pili, w co się będziemy ubierać, to dotyczy przyszłości. Szatanowi udaje się wkręcić nas w to, że mamy gdzieś tam jakąś taką obawę, że może Bóg nam tego nie da. A my byśmy chcieli, bo przecież my tego potrzebujemy, prawda? I bez tego będziemy nieszczęśliwi. Po prostu sprowadza się to do braku zaufania. Tak jak Pan Jezus tutaj mówi pod koniec 30 wiersza, czy nie o wiele więcej was, o mało wierni? Tak? Jeżeli On jest twoim królem, jeżeli umarł na krzyżu Golgoty za twoje grzechy, to po prostu wymaga, jeśli w to wierzysz, to musisz przyjąć, że On po prostu wymaga całkowitego zaufania. Że On wie, czego ty potrzebujesz, wie, co jest ci potrzebne, jeżeli ty będziesz normalnie żył przed Jego obliczem, według Jego zasad, to On naprawdę naprawdę zabezpieczy to wszystko, co jest ci potrzebne. Jeśli chodzi na tą, o tą egzystencję tutaj na tym świecie, też i wieczną, tak. W duchowych kwestiach to też dotyczy duchowych kwestii. Natomiast tutaj Pan Jezus odnosi się bardziej do kontekstu tego materialnego, bo to jest to, co nas obciąża najczęściej. Tu szatanowi najłatwiej udaje się nas wkręcić w tą pułapkę taką, prawda? Ty musisz, to jest konieczne, co, ale jak bez tego? No przecież nie damy rady i tak dalej, i tak dalej. Pan Jezus mówi, zaufajcie mi i szukajcie Królestwa Bożego, wszystko inne będzie wam dodane. Skoncentrujcie się, znowu ten motyw, tak? Skoncentrujcie się na moich sprawach. Nie bądźcie rozdwojeni. Nie próbujcie służyć dwóm panom. To nie ma sensu, to nie wyjdzie. Skoncentrujcie się na moich sprawach. A ja wam dam to, czego wy wymagacie. W sensie, co jest wam potrzebne. Zatroszczcie się o mnie, ja zatroszczę się o was. Podkreślam jeszcze raz. Nie chodzi tutaj o odcięcie się od życia. Boże Słowo mówi, kto nie pracuje, niechaj nie je. Tak? Jest dobrą rzeczą, żeby pracować. Więc idę pracować. Dzięki Bożej mocy, dzięki Bożej łasce, dzięki Bożemu błogosławieństwu mam pracę, idę, pracuję. Ale to jest Boży dar i ma być wykorzystany dla Bożej chwały. Nigdy praca nie może przeszkadzać mi w moim życiu duchowym, w moim spojrzeniu na Boga, tak? I tak ze wszystkimi elementami. Rodzina i tak dalej, i tak dalej. To wszystko musi być w Bożym kanale, według Bożych zasad. Przez Boży pryzmat po prostu. I wtedy ja mam poczucie, że troszczę się o Boże sprawy. Nawet wykonując rzeczy, które dotyczą codziennych naszych tych ziemskich tutaj czynności. Nawet je wykonując, jeśli wykonuję je według Bożych zasad, to ja troszczę się o Boże sprawy. Ja szukam Królestwa Bożego we wszystkim, co mnie tutaj spotyka. I co mam wykonać dzień po dniu. Inna postawa, według tego, co Pan Jezus mówi, nie ma po prostu sensu. Nie możecie służyć dwóm Panom. Szukajcie Królestwa Bożego, ja się zatroszczę o wszystko pozostałe. I na koniec tego fragmentu daje nam tutaj Pan Jezus taką bardzo, bardzo praktyczną radę. I niestety, słuchajcie, właśnie zapominanie o tej radzie jest powodem naszych problemów. Nie troszczcie się więc o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy będzie miał własne troski. Dosyć ma dzień swego utrapienia. Dwie rzeczy tak naprawdę ten wiersz mówi. Choćbyś nie wiem, ile się martwił, to wszystkich zmartwień nie wyczerpiesz. Choćbyś wszystkie jutrzejsze sprawy sobie dzisiaj obstawił, to jutro się pojawią nowe. I myślę, że każdy, kto trochę żyje dłużej na tym świecie, tego doświadczył. Są takie osoby, które lubią mieć wszystko poustawiane na przyszłość. Ja należę do takich osób. I ja wiem, że większość z tego może nie wyjść, tak? Ale ja to lubię mieć poustawiane, tak? Jak ja wiem, że będę jechał gdzieś tam, prawdopodobnie, nie wiem, do Krakowa, do Gdańska, do Wrocławia, gdziekolwiek, to ja na 30 dni kupuję bilet. Choć jest nawet szansa duża, że ja może nie pojadę, bo to jest jeszcze niepewne, coś, ale ja mam kupiony bilet, ja mam poustawiane, tak? I tak ze wszystkim. Pojawia się jakaś kwestia, ja natychmiast chciałbym mieć opcję do rozwiązania tej kwestii, tak? Inni żyją trochę tak, bardziej wiecie, na luzie, tak. Jutro wyjeżdżam gdzieś, wiem o tym od pół roku, jutro wyjeżdżam, to dzisiaj pójdę zobaczyć, czy są jakieś bilety jeszcze, tak? Różne mamy podejścia do tego. To wynika z naszego charakteru. Ani to nie jest w sobie grzeszne, tak? No, to drugie podejście jest niepraktyczne oczywiście bardzo, ale nie jest grzechem, tak? Natomiast czy w jednym, czy w drugim podejściu idea jest taka, że ja mogę sobie wszystko zaplanować, tak? Ale to nie powinno być podstawą do tego, że ja się martwię. Czy ja pojadę, czy nie pojadę, a co, a tego. I nigdy, przenigdy nie powinienem mieć poczucia, że jak ja sobie wszystko zaplanuję, to będę miał spokój. Nie, bo jutro się pojawi następna rzecz, potem znowu następna, wszystko zaplanujesz, pojawi się 10-20 następnych. To Pan Jezus tutaj mówi. Jutrzejszy dzień będzie miał własne troski. Nie usuniesz trosk tych codziennych ze swojego życia, martwiąc się na zapas. Więc druga rzecz, załatw to, co możesz załatwić dzisiaj. Jeśli możesz coś zaplanować na przyszłość, super. Nie jest grzechem kupować bilet na 30 dni przed wyjazdem. Niestety nie można dalej niż na 30 dni. Nadal tego nie rozumiem, dlaczego nie można kupić biletu na więcej niż 30 dni. Ale okej, tak? Ale nie jest grzechem kupić bilet na dzień przed wyjazdem. I to jest okej, jeśli komuś odpowiada. Ale ani jedno, ani drugie nie może być powodem do tego, żebym ja po prostu wyobrażał sobie, poświęcał swoją energię, że ja coś po prostu tutaj będę miał większą kontrolę nad tym. Nie. To, co dzisiaj możesz załatwić, załatw dzisiaj. Skoncentruj się na dzisiejszym dniu. Dzisiaj się wiele osób boi po prostu. A co będzie, jak zachoruję? A jak wyląduję w szpitalu? A nie ma miejsca w szpitalach. Nie wiem, czy są, czy nie ma, bo to się zmienia, ale jeszcze niedawno ktoś mówił, że nie ma. To nie ma. No to co będzie? A to gdzie? Człowieku, daj spokój. Troszcz się o dzisiejszy dzień. Zobacz, co dzisiaj masz zrobić, tak? Znowu, zrozumcie mnie dobrze, nie jest złą rzeczą sobie planować, szczególnie jeżeli ktoś lubi. Ale co innego planować z nastawieniem, jeśli Pan da, zrobię. Pan wie. A co innego martwić się. A co to będzie? A czy wyjdzie? A czy nie wyjdzie? A dlaczego? A co? A jak? Chodzi o poświęcenie naszej tej duchowej energii na to, co jest dla nas ważne. Jeśli już masz się o coś troszczyć, to troszcz się o sprawy Boże, tak? Co mogę dla Pana zrobić? Jak mogę Go lepiej poznać? Gdzie mogę podziałać trochę lepiej? Co mogę zrobić dla Jego Królestwa? To jest to, co powinno nas zajmować. Inne sprawy będą nam dodane. Więc w tym sensie tych codziennych, materialnych spraw, bo jeszcze raz podkreślam, Pan Jezus i Bóg i Biblia nigdzie nie uczy, że powinniśmy być ignorantami odnośnie naszej przyszłości. Wręcz przeciwnie. Wiele fragmentów mówią, że powinniśmy przewidywać konsekwencje, szczególnie w tych duchowych sprawach, tak? Myśleć o naszej przyszłości. Ale jeśli chodzi o tą ziemską, codzienną egzystencję, te codzienne sprawy, nie poświęcajmy im więcej energii, niż to jest konieczne. On naprawdę zaopatruje. On naprawdę jest tym, który się o nas troszczy. On naprawdę jest królem, który troszczy się o swoje królestwo i o swoich poddanych. No chyba, że w to nie wierzymy. Ale to wtedy nie nazywajmy się chrześcijanami. Jeżeli jesteś chrześcijaninem, czyli nazywasz się imieniem Bożego Syna, który poszedł na krzyż i umarł za ciebie, to dlaczego wyobrażasz sobie, że On mógłby nie dać ci czegoś, co jest ci potrzebne? Tym bardziej, jeżeli wprost, jasno i wyraźnie to obiecuję. Amen.